Chcę wszystkich serdecznie przywitać. Każdy raz jesteśmy wdzięczni, gdy możemy się zgromadzić, aby dać się pobłogosławić. I każdy raz mamy to pragnienie, aby Bóg do nas przemówił, abyśmy Jego mowę zrozumieli, abyśmy się do Niego przybliżyli, abyśmy także się wspólnie nawzajem złączyli i byli do głębi z Nim złączeni i ze sobą nawzajem. Wiecie, miłość Boża nie zna żadnych granic. Ona wszystko włącza i zawiera. I w tej Bożej miłości możemy jako zbawieni, którzy zostali umiłowani, możemy być złączeni. Życzymy, abyście się dobrze czuli, jak w domu, i abyśmy wspólnie byli pobłogosławieni. Nie wiemy, jak długo nam ten czas jeszcze będzie tak darowany, jak to teraz mamy. Dlatego musimy wykupywać ten czas i każdą możliwość wykorzystywać, którą mamy, aby słuchać Jego słowa. I to może się natychmiast wypełnić, że nadejdzie czas, jak jest napisane u proroka, że ludzie będą szukać Słowa Bożego i już nie znajdą. Jeszcze można to znaleźć, ale musimy także szukać. A kto szuka, ten znajduje. I ja chciałbym dzisiaj wieczorem przyłączyć się jednym słowem. I Bóg, gdy Bóg zechce, jutro przetłumaczę kazanie brata Branhama. Wiecie dokładnie, że jesteśmy obficie błogosławieni przez te kazania, które z tych powołanych ust wychodzą, i jak te kazania z Biblii, z Dziejów Apostolskich czy skądkolwiek są, pomimo to, że są stare, pomimo to, że są aktualne, nowe, mają nam zawsze coś do powiedzenia. Tak samo i kazania brata Branhama, bo Duch Boży nie mówił w jakichś granicach czasu, ale aż do końca czasu wszystkie rzeczy podsumował, objawił, i my żyjemy właśnie w tym cudownym czasie, w którym nam wszystko zostało oznajmione, to, co powinniśmy wiedzieć. I z Bożą pomocą nie mamy tylko tej litery, tą ma każdy, ale mamy to przez Ducha objawione słowo i za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Biblię może każdy sobą nosić jako księgę. Każdy może mówić o tym, co chce, ale jest czymś całkowicie innym, gdy to Słowo Boże otrzymamy przez Ducha Świętego objawione i nosimy to w naszym sercu. To jest czymś całkowicie innym. Więc ja z pewnością nie mam zamiaru, aby tutaj zagłębiać się w tym słowie z Kolosan 2. Nie wiedziałem, że będzie tu przeczytane. Ja wspominałem na słowo, które czytałem w niedzielę w Curychu, które mnie porusza i do mnie przemówiło. Ale pozwólcie mi jeszcze te z Kolosan 2 te następujące wiersze przeczytać, bo to, co było czytane na wprowadzeniu, to jest to wydarzenie na Golgocie, które zostało opisane i mianowicie w cudowny sposób. I potem, bezpośrednio potem jest napisane. W wierszu 16. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu, księżyca bądź sabatu. Wszystko to są cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Tutaj jest bardzo wiele wypowiedziane, może więcej niż w tym momencie możemy pojąć. Dlatego to słowo dlatego. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus złożył doskonałą ofiarę, niezależnie od pokarmów, sabatów, jakichś przepisów czy przekazów. Dlatego mamy wszystkie te rzeczy, czy pokarm, czy napój, czy święta, czy sabaty, cokolwiek to jest, to wszystko. To były tylko cienie rzeczy przyszłych. W Chrystusie ukazała się ta rzeczywistość i dlatego nikt już nie ma wskazywać na jakieś poboczne rzeczy, ale Chrystusa i krzyż i tego ukrzyżowanego i to, przez co się stało, to stawiać w punkcie centralnym. Naturalnie szybko pojmujemy, że gdy jest mowa o sabacie, świętach i nowiu, i księżyca i tak dalej, wtedy mówimy, no dobrze, nie mamy z tym wielkich trudności, nie byliśmy Żydami i nie musieliśmy tego tak w ten sposób przestrzegać. Ale gdy to idzie dalej i jest napisane w 18 wierszu, niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. Gdy się to zdanie tutaj czyta, ten wiersz, trzeba by pomyśleć, że rozchodzi się o duchowych ludzi, którzy mają prawie do czynienia z tym niebiańskim i widzą widzenia i bezpodstawnie są pyszni i nie mogą stać się błogosławieństwem. A więc istnieje ta możliwość według tego słowa, że można się uznawać za duchownego i może także dożyć wielkich rzeczy z Bogiem. Pomimo tego nie trzymać się tej głowy. Gdy trzymamy się głowy, wtedy dożyjemy wspólnego wzrostu i to jest bardzo, bardzo ważne. Kto nie czuje się złączony z tymi członkami, nie jest także złączony z głową. Kto jest złączony z tą głową, ten jest także z członkami złączony. To nie da się inaczej. I tam nie ma także czczenia aniołów albo podobaniu się samemu siebie. Gdy ty i ja podobamy się samemu sobie, to jeszcze długo nie znaczy, że podobamy się Bogu. Możemy spoglądać na nas z góry i myśleć, że wszystko jest w porządku, że to jest naprawdę dobrze. Ale jak Bóg nas widzi? Czy jesteśmy błogosławieństwem dla innych? Czy trzymamy się tej głowy, jak tu jest napisane? Czy ten wzrost się dzieje, że każdy członek jest przeniknięty, że wszystko jest złączone ze sobą nawzajem i z tą głową? Albo jak to wygląda? Wiecie, że to rzeczywiście tak jest, że Bóg z tymi, którzy się uznają za najbardziej duchowych, ma największą troskę i trudności. Z wszystkimi innymi wkrótce znajduje drogę i przyjdzie do porządku, ale im bardziej ludzie są duchowni, ja myślę to także w rzeczywistości, nie w jakiś inny sposób, bo to jest mówione w pozytywnym w sensie, że nikt, niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach. Tu nie jest napisane, że w fałszywych rzeczach te rzeczy mogą być właściwe, ale potem bezpodstawnie pyszni się w cielesnym usposobieniem swoim. I we właściwy sposób widzieć widzenia i potem w cielesny sposób pysznić się. Naturalnie to jedno przychodzi od Boga. Gdy ktoś widzi widzenia, to jest darem Bożym. To nie zasłużyłeś sobie ty czy ja. To Bóg tobie czy mnie dał. Ale gdy ty i ja się potem sobie coś uznajemy za dobre przez to, wtedy to własne ja wzrasta. wtedy staje się człowiek pyszny, bezpodstawnie, naturalnie. Bo to przychodzi od Boga. I wszystko, co przychodzi od Boga, to nie potrzebujesz ty czy ja przypisywać sobie. To jest tylko łaska. Obojętnie gdzie, kiedy i z kim się to dzieje. Gdy Bóg się człowiekowi objawia, wtedy jest to łaską. Gdy Bóg zbawia człowieka, to jest łaska. Gdy Bóg uzdrawia, to jest łaska. Gdy Bóg się tobie objawia, wtedy jest to łaską. Wtedy nikt nie ma podstawy się przez to pysznić. Bezpodstawnie, cielesnym usposobieniem swoim pyszni się. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Tutaj mamy ten obraz tego wzrostu ciała Jezusa Chrystusa. Wszystko ze sobą nawzajem związane. Nikt, kto by chciałby gdzieś się skryć i na własną inicjatywę coś czynić, to byłoby jakby ktoś chciał iść swoimi własnymi drogami. Całe ciało ze wszystkimi członkami należy razem. I ten wzrost jest tym złączonym organizmem, który Bóg w tym wyjątkowym celu na ten świat postawił. I jak jest napisane, że nie trzyma się głowy, wtedy nic nie pomoże, że się ktoś czymś pyszni, tym czy tamtym, że coś przeżył, wtedy nie pomoże absolutnie nic. I gdybym dzisiaj mógł powiedzieć, że Bóg przeze mnie wzbudzał zmartwych, a nie trzymałbym się głowy i nie byłbym złączony ze wszystkimi członkami, wtedy nic by mi to wszystko nie pomogło. Na swą własną inicjatywę nikt nie osiągnie celu. To jest po prostu ciało Pana. I to ciało składa się z wielu członków. I nie może powieść się wrogowi, aby te członki rozerwać od siebie. Wtedy już to nie jest ciało, ale rozerwane ciało. I te pojedyncze członki leżą gdzieś. I jak prorok Ezechiel to widział, wtedy musi przyjść Duch Boży nad te członki ciała, aby były znowu spojone w jedno ciało i aby to ciało Pana mogło stanąć na swoje nogi. Kto nie trzyma się głowy, ale pyszni się cielesnym usposobieniem swoim bezpodstawnie, pomimo to, że dożył boskich rzeczy i otrzymał to od Boga, kto z nas byłby tutaj? Kto mógłby już powiedzieć, że ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się. Nie wiem, czy ktoś taki jest tutaj. Może to jest ten powód, dlaczego tu jesteście. Dlatego, że nie potraficie się pysznić, że nic nie macie. Czym moglibyście się pysznić? I dlatego przychodzimy do tego punktu, do tego słowa, które Paweł powiedział. Kto chce się chlubić, niech się chlubi w Panu. I że jest łaskawym i miłosiernym. I wtedy przejdzie nam wszelka pycha. Wtedy uwielbiamy Jego łaskę i tego, który się nas ujął i nad nami zmiłował. I ja mam 30 lat życia w wierze za sobą i nie miałem w zamiarze czytać tego słowa. Już długo go nie czytałem, jest mi prawie nowym. Więcej zajmowałem się tą proroczą częścią, ale to jest bardzo, bardzo ważne słowo. Duchowe rzeczy możemy otrzymywać, a być pyszni w tym cielesnym. Co nam wtedy te duchowe rzeczy pomogły? Gdy jesteśmy cieleśnie pyszni i odsuwamy się od tej głowy i chodzimy własnymi drogami i rozdzieramy ciało Pana. Tak nie może być. Od tego niechby zachował Bóg. I gdy to ciało Pana jest rozdarte i uszkodzone, komu ono pomoże? Naprawdę nikomu. A więc chcemy spoglądać do Pana, trzymać się mocno tej jedności w duchu i pomimo tych przeżyć, które Bóg nam daje, dać się zachować, abyśmy coś sobie uznawali za dobre i myśleli, tak, jesteśmy duchowni, Bóg nam dał to czy tamto dożyć. Kto naprawdę jest duchowym, ten da się prowadzić przez Ducha Bożego. I to prowadzenie, kierowanie Ducha Bożego, Ducha Świętego dzieje się zawsze w zgodności ze Słowem Bożym. Innego duchowego prowadzenia nie ma. I tak chcemy tą lekcję z łaski przyjąć i Panu za to dziękować. I dalej jest napisane w wierszu 20. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Na przykład 21 wiersz. Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Wszystko, co ludzie mają do powiedzenia jeden drugiemu, to są ludzkie przykazania, ludzkie przekazy i nauki. Tylko to, co Bóg ma nam do powiedzenia, to jest boskim pouczeniem. Jest napisane, oni wszyscy będą przez Boga nauczeni. I gdy my jesteśmy pouczeni przez Boga, wtedy zgadzamy się z Bogiem i ze sobą nawzajem, bo wtedy mamy to uzmysłowienie Jezusa Chrystusa i już nie jeden czy drugi swym własny wyjątkowy pogląd, ale wszyscy zostali w jednym kierunku nastawieni i to jest tym boskim. I przecież to wszystko, w 22 wierszu jest napisane, przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Ludzkie nauki czynią ludzi z ludzi niewolników tego, co inni na nie wkładają, ale Boże pouczenie uwalnia nas, Boże Słowo uwalnia nas od wszelkich więzów i daje nam wejść do wolności dzieci Bożych. I teraz tutaj ten najwyższy punkt tej całej historii. A więc 23 wiersz. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Tutaj mamy to całe opisane. Po tym, gdy Paweł ten krzyż i tego ukrzyżowanego i płatne zbawienie przedstawił. Potem tutaj daje to poważne napomnienie, abyśmy przez nikogo i przez nic, nawet gdyby to był tak duchownym, w jakikolwiek sposób przez jakieś ludzkie przepisy czy nauki dali się związać, czy to przez jedzenie, czy picie, cokolwiek to jest, ale abyśmy wiernie służyli Panu, który nas zbawił. Wszystkie te ziemskie rzeczy, jak jest tu powiedziane, mają pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi. Co pomoże ci poniżanie samego siebie? Co pomoże tobie i mnie powoływanie się na jakąś szczególną mądrość czy poznanie? Jeśli przeszkadza to tobie i mnie w tym, żeby iść naprawdę w duchu naprzód, naturalnie, jak tu jest napisane. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Naturalnie, gdy idziecie do klasztoru czy gdziekolwiek, tam jest to umartwianie ciała. Gdziekolwiek ludzie chcą służyć Bogu, a nie idą tą drogą Bożą i nie ujrzą krzyża, tam jest to umartwianie, twarde umartwianie. Ale tam, gdzie ludzie ujrzą krzyż i tego ukrzyżowanego, oddają swe życie Bogu i spoglądają na tego, który za nich zmarł i odtąd żyją już dla Niego, z Nim i przez Jego łaskę. Niechby Bóg to krótkie słowo na nas pobłogosławił. Mi to słowo, które w niedzielę w Zurychu stało się wielkim, po prostu jeszcze po prostu mnie dotyka i porusza aż do dzisiejszego dnia i ja przeglądałem tak Biblię i ciągle znowu musiałem z powrotem powracać do tego słowa z proroka Ageusza z pierwszego rozdziału od wiersza 12. I tutaj jest napisane: wtedy Zorobabel, syn Shealtiela i arcykapłan Jozue, syn Jehozadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, swojego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan, ich Bóg, go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. My tutaj jesteśmy przeniesieni do czasu, który nadszedł po tej babilońskiej niewoli. Bóg posłał swego proroka między swój lud, między tych, którzy zostali przyprowadzeni z powrotem po niewoli babilońskiej. I czytamy tutaj, że oni wysłuchali głosu Pana, swojego Boga, i słów proroka Ageusza przyjęli do serca i poznali, że on został posłany przez Boga, ich Pana, do nich. To jest cudowne słowo. Ilu proroków było posłanych bez tego, żeby Izrael ich poznał? Ilu proroków przyniosło poselstwo? I Pan mówi, gdzie byłby prorok, którego by nie prześladowali, posłany od Boga, którego byście nie ukamienowali? Ale tutaj wystąpił prorok, który znalazł wysłuchanie i lud izraelski zrozumiał, że Pan ich Bóg przez niego do nich mówił i że on został posłany do nich. Wszystko podsumowane, cudowne poselstwo, i pod którym byli zgromadzeni, zjednoczeni ci, którzy byli przyprowadzeni z powrotem. To było tym punktem centralnym ich zjednoczenia. To nie tylko to powrócenie do Jeruzalemu, ale to żywe, objawione słowo między nimi, że mógł wystąpić ten mąż i powiedzieć: tak, mówi Pan, ja jestem z wami. I on dał to poselstwo, które Pan Bóg jemu podał. I to cudowne było, że Jozue i Zorobabel, że ci mężowie, którzy to prorocze poselstwo słyszeli, uwierzyli, i także cały lud wierzył. Ale kto wierzył? Ci, którzy powrócili z powrotem, którzy wyszli, ci wyprowadzeni z Babilonu, nie ci, którzy tam pozostali, ale ci, którzy byli wyprowadzeni z Babilonu i przyszli z powrotem, którzy zrozumieli, o co wtedy się właściwie rozchodziło. I gdy my w tym czasie należymy do tych, którzy z babilońskiej niewoli wyszli, wtedy będziemy słuchać tego, co Bóg nam w tym czasie ma do powiedzenia. I tutaj jest napisane o tych obu, o Zorobabelu i o Jozłem, i także oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana swojego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan, ich Bóg, go posłał. Czy to nie jest cudowne, że ci, którzy powrócili z powrotem, byli jednym sercem i jedną duszą? Ich tęsknotą widzieli już, czy była już częściowo zaspokojona. Nie widzieli jeszcze zbudowanej świątyni, ale ich stopy stały w Jeruzalemie. Nie byli na obcej ziemi i w psalmie 137 jest powiedziane, zaśpiewajcie nam wasze pieśni syjońskie. A odpowiedzią było, jak mamy śpiewać syjońskie pieśni na obcej ziemi. I tam jest napisane, oni siedzieli przy strumieniach Babilonu, ich harfy były powieszone, ale teraz ta sytuacja się odwróciła. Bóg zwrócił do nich swą twarz i gdy to się stało, wtedy On posłał im proroka i dał zwiastować to żywe poselstwo i słowo między nimi i cały lud rozpoznał, że Bóg Pan posłał go między nich. To była łaska dla tych, którzy powrócili z powrotem i ich stopy weszły na tą ziemię obietnicy i przy tym wejściu na tą ziemię obietnicy przyszło poselstwo Boże i Bóg to prowadził. On to serce swego ludu odwrócił. Nie tylko ich ziemskie oczy ujrzały to miejsce, nie tylko ich ziemskie stopy stanęły w tym mieście, ale ich serce zostało otworzone i teraz, nie aby być przygnębionymi i chodzić w tym mieście, ale aby zrozumieć to Boże zlecenie i powrócenie z powrotem. I ja pytam się was, kto w tym czasie zrozumie ten sens i cel, dlaczego przyszliśmy z powrotem z wszelkiego zamieszania. Nie po to, abyśmy chodzili i myśleli to czy tamto, coś myśleli czy czynili, ale abyśmy rozpoznali to Boże zadanie, które nam przez Boga zostało postawione po tym, gdy weszliśmy na tą ziemię Bożej obietnicy. To nie wystarczy, aby nasze oczy tylko otworzyć i powiedzieć, ach, jak wspaniale, że znowu tutaj doszliśmy. Nie, abyśmy spoglądali w dół i mówili, ach Panie, dzięki Tobie, że nasze stopy znowu na tej ziemi mogą stać. To nie wystarczy. Tutaj rozchodziło się o coś więcej. Ta świątynia Boża miała być odbudowana, aby ta chwała Boża mogła znowu stąpić. I dalej jest napisane w wierszu 13. Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu. Jam jest z wami, mówi Pan. Tutaj ten mąż Boży jest określony jako poseł, jako anioł, który miał to poselstwo Pana. On był posłańcem Bożym, posłańcem Pana. I czy my także właśnie w tym czasie teraz nie słyszeliśmy, jak nigdy przedtem w tych przeszłych 2000 lat, czy nie słyszeliśmy o tym ostatnim aniele dla ostatniego okresu czasu zboru, o tym posłańcu i poselstwie, czy my w tym czasie, podobnie jak izraelski lud na końcu ich niewoli, czy nie dożyliśmy powrotu z powrotem? Czy Bóg nas nie przyprowadził z powrotem na tą ziemię obietnicy? Naturalnie tak. Ale teraz rozchodzi się o to, jak tu jest powiedziane, że Ageusz mówił, naturalnie mówił Ageusz, ale Bóg mówił przez niego. Słyszano właściwie jego głos, słyszano jego słowa, Ageusza, ale to było słowo Boże, które przez niego się rozległo. Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana. O, czy nie zauważacie, jak kosztownym jest takie zdanie? Wielu mówiło, ale tutaj mówił mąż we właściwym czasie to właściwe słowo zgodnie z obietnicą na tamten czas. Wielu w tym czasie mówiło, ale Bóg posłał swego anioła. On posłał swoje słowo i to nam nic nie pomoże, że sami sobie się podobamy w wielbieniu takich aniołów. O, Bóg posłał swego anioła, w to wierzę z całego serca i tak dalej, i tak dalej. To nie wystarczy w ogóle. To wystarczy dopiero wtedy, gdy Bóg z tobą i ze mną, ze swoim zborem, swój cel może osiągnąć, mianowicie tą budowę swego zboru, aby Jego chwała mogła znowu powrócić. Wszystko inne może nas poprowadzić tam, że sami pyszni w sobie spoglądamy na siebie. Nie rozchodzi się o upodobanie Twoje czy moje. Rozchodzi się o to, aby Bóg z upodobaniem mógł spojrzeć na swój zbór, na swoje ciało. Tak długo, jak jeszcze choćby jeden jedyny między nami sam na siebie z upodobaniem spogląda, wtedy tak długo Bóg nie będzie mógł spojrzeć z upodobaniem na swój zbór, bo wtedy jeszcze nie jest tam. Te nasze stopy mogą tu być, nasze uszy, nasze oczy, ale w tym najgłębszym miejscu naszego serca jeszcze może nie zrozumieliśmy w pełni tego sensu i celu naszego powrotu z powrotem. Tutaj mamy bezpośredni wzór w Starym Testamencie, co Bóg uczynił po tym, gdy ten czas niewoli przeminął i lud został przeprowadzony z powrotem do tego kraju obietnicy, do tego miasta Bożego. Wtedy przemówił Ageusz, poseł Pana, anioł Pana, pełniąc poselstwo Pana. Tak mówił do ludu. Jam jest z wami, mówi Pan. Tutaj było to tak, mówi Pan. Tutaj mówił Bóg między ludem swoim. I to było między tymi, którzy byli wywołani, którzy zostali przyprowadzeni z powrotem, którym Bóg to położył na sercu. Oni Jego słowo przyjęli. I w wierszu 14 jest napisane: wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozłego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu. Tak, że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów, swojego Boga. Nie tylko, jeśli to tak mam sformułować, nie tylko ci wtedy służący bracia dożyli czy odczuli tego poruszenia duchów ich duchu, ale cała reszta ludu. Była stworzona ta jedność między proroczym poselstwem i tymi, którzy powrócili z powrotem i musieli podjąć tą pracę. To była ta Boża harmonia i to samo musi teraz w tym czasie się dziać. Gdzie nie ma tej Bożej harmonii, gdzie ona się nie znajduje, tam idą ludzie swoimi własnymi drogami. Mogą się pysznić jakimiś wizjami, widzeniami i pysznić się tym, że rozumieją poselstwo i że przyjęli posłańca i określać, mogą go określać go jako siódmego anioła zboru i tak dalej. Obojętnie co i jak. Bóg to tak poprowadził, że mój brat musiał przeczytać z Kolosan 2. Nigdy bym na to nie przyszedł. Czy zauważacie prowadzenie Ducha Świętego? Można powiedzieć, my rozpoznaliśmy. Ty jesteś aniołem Pana, Ty masz to poselstwo Boże, ale to w ogóle nie wystarczy. Dopiero wtedy, gdy ten sam Duch Święty, który spoczywał na proroku, który przyniósł poselstwo, spoczywa na wszystkich innych, którzy przyjęli poselstwo, dopiero wtedy może ten sens i cel powrócenia z powrotem i wejścia na świętą ziemię obietnicy może się wypełnić. Przedtem spoglądamy w samoupodobaniu na siebie. I ja zauważyłem, że nikt nie spogląda na kogoś innego z upodobaniem. To już zauważyłem. Ale gdy ktoś spogląda z upodobaniem na samego siebie, na innego nie spogląda się tak z upodobaniem jak czasami na samego siebie. Ale pozwólcie mi jeszcze raz powiedzieć. Duch Boży napomina mnie z pewnością. Tak długo jak ty i ja i wszyscy inni jeszcze z upodobaniem na samego siebie spoglądają. Oni mogą każde żądanie stawiać. na poselstwo posłańca i siódmego anioła do siódmego okresu czasu wyboru i na poniżanie samego siebie i swoimi ustami to wszystko wyznawać, a w ich sercu się pysznić w tym cielesnym, a nie rozpoznawać ducha, dzieła Ducha Świętego. I pozwólcie mi to teraz wyraźnie powiedzieć. Ludzie chcieli czynić swe własne dzieło w zborze. I gdzie doszliśmy? Zbór jest dziełem Bożym. I ludzie nie mają nic do czynienia w zborze, jak tylko poddać się działaniu Bożemu i być uchwyconymi przez to dzieło Boże. Nikt nie jest jakąś tajemną radą i może powiedzieć tak, a tak, Bóg to uczyni. Wszyscy ci, którzy byli powołani do służby i do pracy i cały lud, oni byli jednomyślni i podjęli pracę na domu Bożym. A więc tym końcowym celem wyprowadzenia z Babilonu nie było to znowu powrócenie do miasta Jeruzalem, nie do tego, żeby można było jeszcze raz spojrzeć na to miasto, ale w tym mieście było szczególne miejsce i to była ta świątynia i rozchodziło się o tą świątynię, o odbudowanie tej świątyni i ja mówię wam, nie wystarczy, abyśmy, że zostaliśmy z powrotem przyprowadzeni, nie wystarczy, że tym czy tamtym się pysznimy, czy z upodobaniem spoglądamy na siebie, ale dopiero wtedy, gdy zbór będzie mógł być spojony razem, gdy już nikt inny w tym cielesnym się nie będzie pysznił i nie będzie spoglądał z upodobaniem na samego siebie, ale każdy tą pierwszą część w drugim do Kolosan zrozumie, że Chrystus złożył tą ofiarę raz na zawsze i że ten oskarżający list jest rozdarty. I ten oskarżyciel braci, on już nie ma co skarżyć, a jeżeli wtedy jest ten orędownik i wstawia się za nas, i tak to czytamy w Słowie Bożym. Tutaj jest napisane, że wszyscy, ten Zorobabel, także Jozue i cały lud został uchwycony przez Ducha i rozpoznał to dzieło Boże i oni się zeszli razem. Nie każdy budował coś w swym własnym zakresie, ale wszyscy się zgromadzili tam, gdzie dom Boży miał być budowany i oni byli tak, stali się tak częścią tego, co Bóg w tym tamtym czasie czynił. Tak to jest i w naszym czasie. To wywołanie przecież nie znaczy, że każdy swoją własną zupę gotuje, ale żebyśmy my zrozumieli, że śmierć jest nad każdym gankiem, do którego ludzie coś dodali. A tam, gdzie Bóg się objawia, abyśmy my Jego objawieniu nic nie dodawali, tylko tam On będzie mógł swój zbór budować. Czasami myślimy, że musimy budować zbór. Nasz Pan mówi, ja chcę budować mój zbór, a bramy piekieł go nie przemogą. Ale my, jako Jego lud, musimy, jako te żywe kamienie, być w to wpojeni, włączeni w tę Bożą budowlę, aby Pan mógł się uwielbić. I w rozdziale drugim, w trzecim wierszu jest napisane, czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka. Bądź mężny, cały ludu, kraju, mówi Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Czy to nie jest cudowne słowo? Tutaj jest dodawana odwaga i siła wszystkim tym, którzy powrócili z powrotem. Wiecie, nawet gdy Bóg nas z powrotem zawołał i przyprowadził, to czasem może się stać, że myślimy, że już to dalej się nie da. I nasz Pan raz powiedział: Panie, jeśli jest to wolą Twoją, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Tutaj tym mężom i całemu ludowi była dodawana odwaga. Do dzieła, mówi Pan. Bądź mężny, cały ludu. Jozue, arcykapłanie, synu Jehosadaka. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Zauważacie, że to tak mówi Pan w tych wierszach. Ma to pierwszeństwo, że nie jest to tylko jakąś historią czy jakimś wydarzeniem, które było opisane, ale żywa wskazówka żywego Boga w tej godzinie, w której lud Boży potrzebował koniecznie tej wskazówki Bożej. I ja myślę, że Bóg ze zborem idzie tą samą drogą, jak szedł z Izraelem. To już dość często i często w kazaniach brata Branhama słyszeliśmy i widzimy tą drogę, którą Bóg z nami w tym czasie idzie. Tutaj zostało postawione to pytanie: lecz czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? Tam byli jeszcze ludzie, którzy przeżyli tych 70 lat i powrócili z powrotem, i oni nie widzieli domu w pełni chwały i okazałości. Oni widzieli kupę gruzu przed sobą leżącą. Oni widzieli gruzy i było to pytanie: czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? I jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Tak jest, tak myślano. Ta świątynia, dom pański, jest już niczym, tylko ruinami i gruzem. Nic nie pozostało. I potem duch proroczy zaczął działać i Pan mówi przez proroka: lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan, bądź mężny, arcykapłanie, Jozue, synu Jehosadaka, bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Salomon pisze na jednym miejscu: wszystko ma swój czas, sadzenie i żniwo, kładzenie się spać i wstawanie, rozburzenie i budowanie, wszystko ma swój czas, miłość i nienawiść, wszystko ma swój czas, ale ja myślę, gdy ten czas właściwie rozróżnimy w tym momencie, wtedy nadszedł ten czas, abyśmy dali Bogu tą możliwość, aby ciebie i mnie, nas wszystkich, mógł złączyć, spoić w jednym duchu. I to jest Jego duch, abyśmy w tym duchu, jako żywe kamienie, byli budowani na dom Boży w duchu, jako żywa świątynia, bo Bóg nie mieszka w jakiejś świątyni zbudowanej przez ręką ludzką, ale mamy być świątynią żywego Boga. I teraz muszę tutaj trochę przeskoczyć, czas już przeminął, i tutaj jest napisane w wierszu 9: przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów, i miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. Czy to nie jest cudowną obietnicą? ten drugi dom, ta druga świątynia, świątynia, która po niewoli została odbudowana, miała większą chwałę niż ta pierwsza. I na tym miejscu miał być czyniony pokój, mówi Pan Zastępów. W zborze na końcu, który będzie spojony razem przez Ducha Świętego, tam będzie pokój Boży panował w naszych sercach. I ten pokój Boży jest wyższy niż nasz rozum. I nasz rozum jest naturalnie rozsądny, tak już mówi słowo, ale tylko we własnych oczach. Ale w oczach Bożych nasz własny rozum jest głupstwem, bo on tą mądrość mędrców uczynił głupstwem. I kto się uważa za mądrego w obecności Bożej, musi wpierw stać się głupcem, aby tą prawdziwą mądrość Bożą dożyć. Kto ma pokój, ten będzie czynicielem pokoju i będzie przynosił pokój. I Pan mówi nawet, gdy wchodzicie do jakiegoś domu, tam mówcie pokój domowi temu, pokój wam. Kto ma ten pokój w sercu, ten może go wypowiadać na ustach. I gdy dzieci pokoju się w tym domu znajdują, wtedy ten pokój Boży będzie z nimi trwał. A więc tam, gdzie ten lud powrócił, gdzie ten dom Boży był odbudowany, tam miała ta chwała być wiele większa niż była tam po raz pierwszy. I tam miał być pokój. I miejsce to obdarzę pokojem. Co to było za miejsce? Co to było za miejsce? Nie to, które ty czy ja wybrałem, ale to miejsce, które Bóg wybrał. I to miejsce, które On wybrał. I ten lud, który tam się zgromadził, to był w pokoju Bożym. I ta jedność i zgodność panowała między nimi. I ta obietnica brzmi: przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna. I gdy myślimy na dzieje apostolskie i widzimy dom Boży, zbór w pierwotnym chrześcijaństwie, o, wtedy przenika to nasze serce. I gdy dzisiaj spojrzymy, to wtedy może jak ci wtedy ziemskimi oczyma widzimy tylko ruiny i gruz, ruiny i popiół widzimy przed nami. I pytaniem było, jak widzicie ten dom? Oni ziemskimi oczyma widzieli to, co tam było, ale przez to prorocze poselstwo ich serce zostało poruszone i oni wiedzieli, my nie powróciliśmy z powrotem po to, aby zatrzymywać się przy tych gruzach. My powróciliśmy tutaj, aby ten fundament uprzątnąć i na nowo odbudować, aby ta chwała Boża mogła na nowo zstąpić. I ja myślę, że my to właściwie widzimy. I chór śpiewał o późnym deszczu. I to słowo z proroka Joela mówi o późnym i wczesnym deszczu. I że Bóg w tym samym czasie, w równoczesnym czasie, wczesny i późny deszcz ześle, a więc podwójny deszcz spadnie na zbór na końcu. I my byśmy się nie zdziwili, gdyby ta chwała Boża w jeszcze większej mierze powróci z powrotem do zboru, bo teraz musi być podane na cały świat świadectwo, co wtedy w Jeruzalemie się stało między hebrajskim ludem. To teraz musi się stać między poganami. Nasz Bóg jest w stanie tą chwałę uczynić większą teraz na końcu, niż wtedy, jak to była na początku, jaka była na początku. Tak, może powiecie, gdybyśmy Jana, Piotra i Jakuba tutaj mieli, to byłoby z pewnością możliwym, gdyby i Paweł i inni wielcy tutaj byli i może jeszcze brat Branham już w tym wypadku by nam wystarczył, ale Bóg wszystkich wielkich mężów zabrał, aby on sam jako ten wielki na końcu mógł się objawić i nas chwałą i miłosierdziem ukoronować. My nie powróciliśmy tylko z naszym własnym ciałem z powrotem, albo przyjęliśmy to tylko naszym rozumem. Nie. To prorocze poselstwo przeniknęło nam do serca. I jak brat Branham to ciągle znowu mówił, że ten poeta czy kompozytor i ten, który tą orkiestrę prowadzi, ten dyrygent, to wszystko musi być w zgodności i harmonii. I my jako ci przywołani z powrotem musimy się zgadzać z tym proroczym wołaniem i ten sam Duch Boży musi być ponad nami wszystkimi i wtedy nikt już nie będzie spoglądał na samego siebie z upodobaniem. Wtedy odwracamy się od nas samych i mówimy: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Wtedy on woła i mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście przygnębieni, obładowani. Chcę wam dać odpocznienie. Chcę wam dać pokój dla waszych dusz. Ta chwała tego miejsca, przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna. I gdy Bóg to tak wypowiedział, jak długo to budowali? 46 lat budowali tą świątynię. To nie odgrywało żadnej roli. Gdy ten czas się wypełnił, wtedy Bóg wspomniał na swoje słowo i stąpił ze swoją chwałą i napełnił świątynię, tak jak przyobiecał. Bracia i siostry, nie spoglądajmy na tą kupę gruzu, nie spoglądajmy na to, co nasze oczy widzą, ale zamknijmy nasze oczy przed wszystkim ziemskim, a otwórzmy serca nasze na to duchowe i powiedzmy: Panie, otwórz oczy mego serca, abym ujrzał to, co Ty teraz w tym czasie masz w zamiarze uczynić. I na tym miejscu, na którym Bóg swój lud może spojrzeć w swój zbór, tam będzie pokój, tam będą ludzie, tam dożyją ludzie pokoju z Bogiem. I nikt nie będzie się już pysznił i mówił: tak, ja wierzę w poselstwo i posłańca. Wiem, on był tym siódmym aniołem do siódmego okresu czasu zboru. Kto to mówi i z upodobaniem spogląda na samego siebie, ten posłańca i poselstwa nie zrozumiał. Ale kto naprawdę przez ducha zrozumiał, co Bóg czyni, ten nie będzie na siebie z upodobaniem spoglądał. Ten odczuje od razu do samego siebie i będzie spoglądał na Pana, który uczynił nas przed obliczem Bożym jako upodobanych przez swą ofiarę śmiertelną na Golgocie. Ja już w Zurychu mówiłem i chciałbym to dzisiaj jeszcze na zakończenie to powiedzieć. Ja jestem wdzięczny z całego serca za każde jedno słowo Boże, które mamy w Biblii, ale za to małe zdanie wykonało się. Za to jestem do głębi i z głębi serca wdzięczny. Co Tobie by pomogło i mi by pomogło wiedzieć, że Chrystus cierpiał, że On zmarł, że On został pogrzebanym, gdyby nie wypowiedział tego zdania, nie zawołał tego zdania na krzyżu. Wykonało się. I ta zasłona w świątyni się rozerwała. To nie były tylko słowa na krzyżu. To było dzieło Boże. Ta zasłona rozdarła się z góry na dół i ta droga była wolna. Wykonało się i dzisiaj wieczorem i na zawsze. I my nie potrzebujemy już czegoś kombinować na nas samych. To nic nowego nie uczyni. Tylko Bóg sam może to nowe uczynić. Ty i ja możemy jedną łatę za drugą przyszywać, ale to nikomu nie pomoże. Błogo człowiekowi, który przychodzi do Pana, aby On wszystko uczynił nowym. I wtedy Tobie i mnie jest pomożonym. Wtedy jesteśmy spojeni jako jedno ciało Pana i nikt już się nie pyszni, nikt już się nie unosi, nikt się nie uważa za bardziej duchownego niż inny. Wszyscy są jednomyślnie zgromadzeni w tym proroczym poselstwie, jak to wtedy między ludem izraelskim było. Tam to nie było jakieś regularne nabożeństwo, które było tam trzymane. To tak mówi Pan. To zostało postawione między ludem Bożym na końcu ich babilońskiej niewoli. To samo stało się na końcu siódmego okresu czasu zboru. Nie jakieś regularne błogosławieństwo zwyczajne, ale to tak mówi Pan. I cały lud rozpoznał, że Ageusz w imieniu Pana do nich mówił, że on był posłany od Boga i oni jednomyślnie to przyjęli, co im było przyniesionym. I w tym stali się jednym sercem i jedną duszą, w Duchu Bożym, przez Ducha Bożego, z Bogiem i między sobą. A Pan mógł wszystkich pobłogosławić, zachować i tą pracę ich rąk błogosławić, bo ona była czyniona według Jego woli. Niechby Bóg nam otworzył te duchowe oczy, abyśmy to całe mogli przenieść na ten czas, zrozumieć to, abyśmy to mogli wierzyć i przyjąć i dać się przez Boga przyłączyć, wprowadzić i abyśmy byli Jemu wdzięczni i abyśmy szli wspólnie naprzód i Panu pozwolili złączyć, dać się złączyć razem. I wszystko, co łączy ludzkie ciało, aby to było i tak w duchowym, te ścięgna i stawy i to wszystko do tego należy. I tak to i u Kolosan 2 zostało nam opisane. To ciało Pana nie składa się z leżących gdzieś w koło pojedynczych członków. Nie, to ciało Pana jest spojoną jednością, w której Bóg się może objawić i chce działać. Mianowicie na końcu, w tej jeszcze większej chwale i w większy sposób jak na początku, ja odważam się powiedzieć, wszyscy wybrani, wywołani, którzy zostali wywołani, oni swą własną inicjatywę porzucą i postawią się Bogu do dyspozycji i dają się spoić w jedność. Nie ma innej drogi, aby osiągnąć ten Boży cel. Niechby Bóg raczył Tobie i mnie pomóc i niechby On nas wszystkich razem pobłogosławił w imieniu Jezusa. Amen. Powstańmy teraz i módlmy się wspólnie. Ojcze Niebieski, dziękuję Tobie z całego serca za Twoje drogie i święte słowo. Dziękuję Tobie za prowadzenie Twojego Ducha Świętego. Wierny Panie, co by nam to pomogło, gdybyśmy wiedzieli, kim jest anioł do Laodycei, Filadelfii, Sardes, Smyrny, i Efezu i Pergamonu, kim był ten anioł, co by nam to pomogło, gdybyśmy tam sami na siebie spoglądali z upodobaniem. Zbawicielu, co by mi to pomogło, abym się chlubił tym wszystkim, co Ty uczyniłeś i czego ja dożyłem. Gdybym nie dał się wprowadzić w to pod tym szalem proroczego słowa, poselstwa, pod to działanie Ducha Świętego, do tego żywego organizmu ciała Jezusa Chrystusa. Umiłowany Panie, Ty to słowo darowałeś. Ja dziękuję Tobie za to. Ach, jak wiernym jesteś Ty, Zbawicielu. Niechby ten czas wkrótce nastał, abyś Ty z upodobaniem na nas mógł spojrzeć. Oczyś Ty nas przez moc Twojej krwi. Obmyj nas w Twoim słowie, o Panie, i prowadź nas przez Twojego świętego Ducha. Dzięki Tobie z głębi serca, wierny Panie, bo i my to poselstwo i posłańca rozpoznaliśmy i jednomyślnie przyjęliśmy. Twój Duch panuje między nami. Twój Duch przebywa między tymi, działa między tymi, którzy to objawione słowo, poselstwo tej godziny przyjęli i opuścili swe własne drogi, aby iść za Tobą i wspólnie być budowani. Ach, wierny Panie, pobłogosław razem z nami cały Twój uwielbiający Cię lud. Pobłogosław wszystkich rozproszonych. Pobłogosław wszystkich, którzy zbłądzili, którzy się zgorszyli. Panie, czy Ty wtedy nie powiedziałeś do tych Twoich: wy wszyscy zgorszycie się mną, wy wszyscy się rozproszycie, ale Panie, potem wszyscy się znowu zgromadzili, po tym, gdy to ukrzyżowanie przeminęło i Ty, jako ten zmartwychwstały, się objawiłeś. Zbawicielu, ja proszę Ciebie, niechby to samo i teraz się stało. Panie, prosimy Ciebie, potwierdź Twoje słowo przez naśladujące znaki i cuda. Zbaw zgubionych, uzdrów chorych, uwolnij tych opętanych. Panie, niechby żaden inny duch, jak tylko Duch Święty, Duch Boży, między nami i w naszym sercu działał. Panie, dziękuję Tobie. Ty jesteś potężnie obecny. Ty przenikasz mnie i nas wszystkich mocą Twoją. Bądź uwielbione i wywyższone Twoje imię. Słyszeliśmy to Boże poselstwo. Przyszliśmy i ujrzymy Boże obietnice w wypełnieniu. Dzięki Tobie, wierny Panie, za Twoje objawione słowo i za Twoją objawioną wolę, za Twoje słowo i działanie Twoje w naszym czasie. Alleluja. Twojemu cudownemu i świętemu imieniu. Pobłogosław wszystkich, którzy są tutaj i żyją w rozproszeniu. Pobłogosław wszystkich, którzy się nie umieją znaleźć. Bądź Ty tym dobrym pasterzem. Nasze słowa są rodzaju ludzkiego, ale Twoje słowo jest Bożym słowem i przyprowadzi do porządku i jest światłem na naszej drodze, także w najgłębszej ciemności. Dzięki, wierny Panie, Ty jesteś na tronie, Ty objawiasz to właściwe słowo we właściwym czasie. Ja jestem pewien, że Ty dzisiaj wieczorem do serc nas wszystkich wyraźnie mówiłeś. Nikt z tych, którzy tu są, nie potrzebował tego przesłyszeć. Wręcz przeciwnie, Ty do nas mówiłeś i Twój Duch nas poprowadził do wszelkiej prawdy. Obyśmy jak wtedy byli jednym sercem i jedną duszą. i abyśmy w Twoim imieniu to widzieli i to czynili, co Ty na ten czas przyobiecałeś i na co nas przeznaczyłeś. Dzięki Tobie i chwała w świętym imieniu Jezusa. Alleluja. Amen.